obchodząc uroczystość objawienia Pańskiego, wsłuchując się w tę Ewangelię mówiącą o mędrcach, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi, sami chcemy doświadczyć tego, co oni doświadczyli. Chcemy wejść w to ich przeżycie rozpoznania w Jezusie Boga. I pierwsza rzecz, której uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia, to, że trzeba wyruszyć w drogę, żeby rozpoznać Boga. Że nie da się tego zrobić, pozostając w miejscu. Nie da się tego zrobić, przeżywając swoje życie tak statycznie, biernie. Ale trzeba być gotowym na to, żeby ruszyć w drogę. Bo wiara zawsze jest drogą. Wiara jest drogą po pierwsze dlatego, że tylko z pewnej perspektywy czasu mogę zobaczyć, że obietnice Pana Boga się spełniają. My byśmy chcieli, żeby się spełniały natychmiast. Ale doświadczenie pokazuje, że potrzeba pewnego dystansu. Trzeba przebyć pewien okres swojego życia, żeby zobaczyć w pewnym momencie, faktycznie Bóg jest wierny. Obiecał mi, że to się stanie i mnie przeprowadził. Wypełnił swoje słowo. Zrealizował swoją obietnicę. Ale trzeba przejść jakiś odcinek drogi. Potrzeba na to czasu. Po drugie, wiara jest drogą, dlatego że nie ma takiej możliwości w życiu wiary, żeby się zatrzymać w miejscu i powiedzieć, mi już wystarczy to, co mam. Bo każda próba zachowania tego, co już mam, ostatecznie skończy się tym, że to utracę. Że to zniknie mi sprzed oczu, jeżeli nie będę się rozwijał. Papież Franciszek napisał raz takie piękne zdanie, że wiara widzi w takiej mierze, w jakiej porusza się naprzód. Wiara widzi w takiej mierze, w jakiej porusza się naprzód. Znaczy, jak chcesz zachować w sobie doświadczenie Boga, które już masz, jak chcesz dalej Go widzieć w swoim życiu obecnego, to musi twoje życie duchowe się rozwijać. To musi żyć do przodu. Nie możesz powiedzieć, że już wystarczy ci ta wiedza o Bogu, którą masz dzisiaj. Bo On chce, żebyś wiedział o Nim więcej. Bo to jest naturalne prawo miłości. Jak kogoś kocham, to chcę go poznawać. Powiedzielibyśmy, że to dramat małżeństwa, kiedy jeden z małżonków mówi drugiemu, ty już mnie nie interesujesz. Już mi się znudziłeś. Więc kiedy Bóg z naszej strony słyszy takie słowa, to jest to jakiś dramat miłości. Miłości zdradzonej. Miłości, która już nie szuka. Nie ma takiej możliwości, żeby powiedzieć, że już nic więcej w Piśmie Świętym nie znajdę dla siebie. Że już go przeczytałem tyle razy, że już niektóre Ewangelie słyszałem tysiące razy. Ale może się okazać, że przeczytam jeszcze raz ten fragment, który już doskonale znam. Ale w nowej sytuacji życiowej Pan Bóg powie mi coś nowego. Że będąc na tej Eucharystii już mogę tęsknić za następną, bo mogę go chcieć bardziej. I w tym sensie wiara jest drogą, bo nie można się zatrzymać, ale ciągle jesteśmy wezwani do rozwoju. I na tej drodze wiary Pan Bóg daje nam bardzo konkretne drogowskazy, jak przez tą drogę iść. Takim drogowskazem dla mędrców była gwiazda. Oni odczytali przy swojej wiedzy astronomicznej, jaką mieli na tamte czasy, odczytali znaczenie tej gwiazdy, stwierdzili, że ta gwiazda mówi coś ważnego. Odczytali te przesłanki, jakie zobaczyli na niebie i kierując się rozumem, stwierdzili, że trzeba za tym pójść. Ale ta gwiazda nie doprowadziła ich w pierwszym momencie do Betlejem. Ta gwiazda w pierwszym momencie doprowadziła ich do Jerozolimy. Nie do punktu docelowego. Bo ta gwiazda jest symbolem takiego poszukiwania Boga, które jest oparte na rozumie. Pan Bóg nam dał rozum również po to, żebyśmy z Nim weszli w relację przez ten rozum. Kościół naucza, że na drodze samego rozumu, bez wiary, można odkryć istnienie Pana Boga i niektóre z Jego przymiotów. Czyli tylko będąc konsekwentnym w poszukiwaniu prawdy, będąc uczciwym w takim racjonalnym myśleniu, człowiek wcześniej czy później dojdzie do tego, że Bóg istnieje i pozna niektóre z Jego cech. To jest pierwsza droga poszukiwania Boga. I tej drogi nigdy nie może zabraknąć. To jest niesamowicie ważne, żeby nasza wiara była racjonalna. To znaczy, żeby też była oparta na refleksji, na medytacji, na rozumie. Papież Benedykt XVI, kiedy został zapytany, jakie było jego takie najważniejsze zadanie w jego pontyfikacie, to natychmiast odpowiedział: pokazać chrześcijanom, pokazać wiernym, że wiara jest racjonalna. Że wbrew temu, co często się słyszy, że wiara to jest pewne zacofanie, wyłączenie rozumu, że świat intelektualny, naukowy właśnie powinien odrzucić wiarę jako coś, co nie jest racjonalne, że jest dokładnie odwrotnie. Ja wierzę dlatego, że myślę, a nie dlatego, że wyłączyłem umysł. Święta Edyta Stein, która przez długi okres swojego życia była ateistką, uważała się za osobę niewierzącą. Dopiero jako dorosła kobieta nawróciła się, otrzymała łaskę wiary, stała się zakonnicą w zakonie karmelitańskim, a potem oddała życie za Jezusa w obozie koncentracyjnym. Ona mówiła potem z perspektywy czasu, że te wszystkie lata, w których uważała się za ateistkę, że przez te wszystkie lata się modliła specyficzną modlitwą. Jedyną modlitwą jej życia wtedy było wierne poszukiwanie prawdy. Jak szukam prawdy, to dojdę do poznania Boga, do poznania Jego istnienia. Ja zawsze bardzo się boję takiej wiary, która jest nierozumna. Takiej wiary, która nie jest przeżywana myśląc. Bo taka wiara zawsze obraca się w jedną z dwóch skrajności. Albo staje się fanatyzmem, albo staje się dewocją. Jedno i drugie to karykatura prawdziwej wiary. Wiara musi być oparta na rozumie. Ale tu też trzeba zaznaczyć, że taka wiara ma swoje granice. Ponieważ rozum może dojść do poznania istnienia Boga, ale od stwierdzenia, że Bóg istnieje, do życia według Jego nauki i do przeżywania życia w Jego obecności jeszcze daleka droga. Są ludzie, którzy mówią: tak, Bóg istnieje, jest pierwszym poruszycielem, stworzył świat, napędził go w pewnego rodzaju mechanizmie, tak jak zegarek został nakręcony i teraz sobie chodzi. Ale Bóg nie interesuje się już tym światem. Mną się nie interesuje. Ma zbyt wielki kosmos, żeby się nim zająć, żeby poświęcać czas jeszcze na mnie. Więc potrzeba drugiego kroku. Bo sam rozum nie jest wystarczający. I mędrcy tego bardzo mocno doświadczyli wtedy, kiedy przyszli do Jerozolimy. Oni bardzo racjonalnie postąpili. Gdzie byście poszli szukać nowego króla? W małej jakiejś wiosce? W szopie? W stajni? Oni postąpili racjonalnie. Poszli na dwór królewski pytać, czy urodził się tu nowy król. Poszli szukać go w pałacu. Pałac Heroda pod Jerozolimą był jednym z największych tamtych czasów. Dwie kondygnacje, przepiękne ogrody. Więc poszli go szukać tam, gdzie było bogactwo, gdzie była realna władza. Ale wtedy się dowiedzieli, że ten król, którego szukają, jest inny niż myśleli. Wtedy okazało się, że choć rozum doprowadził ich już bardzo blisko, to jednak nie doprowadził ich do tego Boga, jakim On jest naprawdę. I tam doświadczyli, że Bóg sam ma coś o sobie do powiedzenia. Że Bóg chce się im objawić i opowiedzieć o sobie na swój własny sposób. I dlatego uczeni w piśmie otworzyli Biblię. Otworzyli Stary Testament, 5 rozdział Księgi Michała, gdzie dowiedzieli się, że ten król ma narodzić się w Betlejem. Bo tą drugą drogą, czy drugim krokiem na drodze wiary musi być uchwycenie się Bożego Słowa. Rozumem dojdę do pewnego miejsca, ale wtedy chwytam się tego, co Bóg ma sam o sobie do powiedzenia, choć bardzo często to może zmienić mój sposób myślenia o Bogu. I powinno zmienić. Bo nagle mędrcy odkrywają, że ten Bóg, którego szukają, nie narodził się na dworze królewskim. Nie narodził się w stolicy Jerozolimie, ale w znacznie mniejszej, mało poważanej miejscowości Betlejem. Że ten król nie jest na dworze królewskim i w pałacu, ale jest w ubogiej stajence. Że nie jest wielkim władcą i bogatym królem, ale jest najuboższym ze wszystkich ubogich. Malutkim dzieckiem, całkowicie zależnym od innych. Że ten, o którym myśleli, że jest nieśmiertelny, przyszedł na świat po to, żeby umrzeć. W jednym momencie Słowo Boga całkowicie zweryfikowało ich myślenie o Bogu. Inaczej je ukształtowało. Ale poszli za tym Słowem, przylgnęli do tego słowa. Nie zatrzymali się w Jerozolimie, nie powiedzieli, no nie ma sensu, nic więcej. Skoro tu nie ma nowego króla, no to nigdzie nie idziemy. Przyjęli to słowo i za tym słowem poszli w życiu. Pozwolili, żeby to słowo ich ukształtowało. I tam rozpoznali prawdziwego Boga. Bo jak wchodzę na drogę wiary w oparciu o Boże Słowo, to dzieją się dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza jest taka, że mój obraz Pana Boga zostaje oczyszczony. Bo uważam, że jednym z najczęstszych problemów w naszej relacji z Panem Bogiem jest zafałszowany, zakłamany obraz Boga, jaki mamy. Jedno zafałszowanie polega na tym, że stwarzamy sobie Boga na swój własny obraz i podobieństwo. To znaczy, stwarzamy sobie takiego Boga, który jest nam przyjemny, który nam pasuje, który wpasowuje się w nasz sposób bycia. Wtedy oczekujemy, że to Pan Bóg się zmieni dla nas, a nie my dla Niego. Przyjmujemy tę część nauczania Boga, która nam pasuje i która nie jest wymagająca, która nie każe nam zweryfikować naszego postępowania i myślenia, nie każe nam się nawracać. Można wierzyć w ten sposób i jest pewnie wielu takich, którzy w ten sposób kształtują swoją wiarę. Mówią, wierzę w Boga, ale Boga, który został stworzony na mój obraz i podobieństwo, bo to On się powinien nawrócić do mojego sposobu funkcjonowania, a nie ja do Niego. Natomiast drugi sposób zafałszowania obrazu Boga bierze się stąd, że nakładam na Boga moje na przykład doświadczenie spotkania z innymi ludźmi. Kiedy mówimy, że Bóg jest Ojcem, a mam patologiczne doświadczenie relacji ze swoim Ojcem, mogę tę relację projektować na Boga, myśląc, że Bóg, który jest Ojcem, to jest Bóg, który karze. To jest Bóg, który czyha, żeby mnie złapać na jakimś przestępstwie i ukarać. I mogę się Go bać. Mogę Mu nie być gotowym zaufać, dlatego że spodziewam się od Niego tylko kary. Albo możemy mieć taki obraz Pana Boga, że On nam coś zabiera. Że kiedy zdecyduję się pójść za Nim, kiedy Mu oddam całe moje życie, to na pewno na tym stracę. To coś mi zabierze. Kiedyś rozmawiałem z taką kobietą, która mówi, proszę księdza, ja już nie mogę wierzyć w Boga. On mi zabrał wszystkich, których najbardziej kocham. Bóg dla mnie jest tylko złodziejem. Tak przeżyła śmierć swoich bliskich, że nie była w stanie z ponad tego doświadczenia zobaczyć, że to nie polega na tym, że Bóg kogoś kradnie i że już tej osoby nie ma. Zobaczcie, że Herod ma takie doświadczenie Boga. Kiedy on usłyszał, że rodzi się nowy król, wpadł w przerażenie. A kogo się bać? Tego malutkiego dziecka, do którego się uśmiechamy, jak widzimy w stajence? Jakby wiedział, jakby znał prawdę o nim, to by wiedział, że nie musi się go bać. Że to dziecko nie przyszło na świat, żeby go z czegoś okraść. Bo on się bał utraty władzy, utraty majątku, znaczenia. Ale jakby go znał, to by wiedział, że to dziecko przyszło dla jego szczęścia. Że to dziecko przyszło na świat, bo go kocha. A nie, żeby mu cokolwiek zabrać. Zmarły w minionym roku niemiecki filozof Robert Speman napisał taką książkę Odwieczna pogłoska. Mówiąc, że już w ogrodzie rajskim szatan wtłoczył w nasze myślenie taką pogłoskę, która szerzy się do dnia dzisiejszego, że Bóg zawsze, jak wchodzi w nasze życie, to coś zabiera dla siebie. Dlatego boimy się Mu zaufać, myśląc, że coś na tym stracimy, a nie, że zyskamy wszystko. I tylko wejście na drogę Bożego Słowa może sprawić, że poznam Boga takim, jakim jest naprawdę. Że poznam Go w całej prawdzie o Nim. I zobaczę, że On przyszedł na ten świat taki mały, ubogi, bezbronny, żeby być bliskim mojemu życiu. Że On przyjął taki sposób życia, żebym ja mógł się w tym odnaleźć. Żebym miał Boga, który rozumie, co to znaczy ubóstwo i problemy finansowe. Żebym miał Boga, który wie, co to znaczy choroba, cierpienie i śmierć. Żebym miał Boga, który wie, co to znaczy utrata najbliższej osoby. Bo Jego przyjaciel Łazarz też zmarł. Jego ojciec, wychowawca Józef też zmarł. On wie, co to znaczy żałoba. To jest Bóg, który wie, jakie jest nasze życie. Rozumem, do takiego Boga nie da się dojść. Do takiego Boga można dojść tylko idąc drogą Pisma Świętego. Bo wtedy widzę, że każde słowo, które Bóg do mnie wypowiada, wcześniej czy później spełnia się w moim życiu. Wejdźmy dzisiaj na drogę, którą idą mędrcy. Drogę rozpoznania Boga, która za fundament ma rozum, ale na nim się nie zatrzymuje, tylko idzie krok dalej. Przez słuchanie, zaczytanie w Boże Słowo i przylnięcie do Niego mogę doświadczyć, że Bóg jest obecny w moim życiu, zatroskany i zainteresowany mną, że to naprawdę jest Emmanuel, Bóg, który jest ze mną. Amen.